Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, Michał ze Szczecina się kłania. Przed chwilą dosłownie w linii autobusowej 78, to bym w to nie uwierzył. Wiadomo, pomyłki i niedopatrzenia się zdarzają. Ale część sufitu, która spadła tuż za mną, zaraz za panem kierowcą, no mogła kogoś uszkodzić, w tym mnie. Na Klonowica ktoś powinien za to ponieść konsekwencje, że taka płyta odpada od sufitu i ona troszkę waży. Kierowca ją odłożył, dojedzie do Arkońskiego, średnią 78, no i tam dalej powiadomi może kogo trzeba. Miłego dnia i uważajmy w komunikacji miejskiej na odpadające sufity. Pozdrawiam.
Dołączamy do naszego słuchacza z tym apelem. Proszę uważać na spadające sufity. Być może trzeba będzie jeździć w kaskach albo w grubych czapkach na głowach. No ale żarty na bok. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Na naszej stronie zdjęcia od naszego słuchacza tego fragmentu sufitu, który spadł. No myślę, że trochę to waży. Może kilogram, może więcej. Nieistotne. W każdym razie rzeczywiście, gdyby komuś spadło na głowę, zwłaszcza dziecku, osobie starszej, tragedia mogłaby być gotowa. Czekamy na wyjaśnienia w tej sprawie od Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, a kto chce zobaczyć miejsce zdarzenia, które miało właśnie miejsce wczoraj po godzinie 14, można wejść na stronę Radia Szczecin www.radioszczecin.pl, zakładka audycje Czas Reakcji i tam właśnie są zdjęcia. Zresztą nie tylko zdjęcia obrazujące ten problem. Piątek, 7 września. Krzysztof Kowalski audycję zrealizuje. Patrycja Zielonka, Sławek Orlik przy telefonach. Ja się nazywam Janusz Wilczeński. 510-37-36 to jest numer telefonu do studia i 510-37-32 to czujny. Czas reakcji małpa radioszczecin.pl. O czym dzisiaj? Dzisiaj porozmawiamy sobie o saunie na terenie Floating Areny, czyli Szczecińskiego Domu Sportu. No właśnie, w kostiumie czy nago? I z tą nagością słyszałem, było tam różnie. Była sauna koedukacyjna i niektórzy panowie bardzo skwapliwie eksponowali swoje wdzięki, jak jest teraz. O tym między innymi. O piciu alkoholu na budowach w Szczecinie również porozmawiamy i o pociągu przewozów regionalnych rzeczywiście w barwach pogoni Szczecin. Smutna to nadzieja, ale mam nadzieję, że do Poznania nie pojedzie, bo jakie byłyby skutki, wiadomo. I także będzie o losie matki niepełnosprawnej, a właściwie o jednym zdarzeniu. Pani podjechała ze swoim niepełnosprawnym synem na miejsce dla niepełnosprawnych. Część tego miejsca była zastawiona przez inny samochód. No i przez to kobieta nie mogła syna z samochodu wydobyć i posadzić na wózku. Zadzwoniła po Straż Miejską. No i interwencji Straży Miejskiej nie było w tym czasie, na jaki liczyła, że będzie właśnie nasza słuchaczka. To nie wszystkie tematy oczywiście. Teraz przenosimy się na przejazd kolejowy na ulicy Pomorskiej w Szczecinie Dąbiu. Przypominam, nasi słuchacze znów zaczęli się skarżyć na to, że czekają. Mija dobrych kilka minut, ponad 5. Żaden pociąg nie przejeżdża, a po przejeździe poprzedniego przejazd nie jest otwierany. A teraz?
Witam, stały słuchacz Darek ze Szczecina, a dokładnie z ulicy Pomorskiej. Chyba tam też słuchają Radia Szczecin, dlatego że właśnie stałem na przejeździe kolejowym, nawet niecałe 3 minuty puścili szabany, przejechał pociąg i dosłownie jeszcze nie zdążył do końca przejechać, a już szabany zaczęli podnosić. Pozdrawiam.
No właśnie, no to chyba pomogliśmy, prawda? Jakby co, to proszę dzwonić, wtedy zatelefonujemy do Zbigniewa Wolnego z Polskich Linii Kolejowych albo do samego głównego rzecznika Polskich Linii Kolejowych w tej sprawie, że coś z tym przejazdem jest nie tak. Ale oczywiście, kolejarze, nie przesadzajcie, te kilka minut po przejechaniu pociągu, 2-3 szlaban powinien być zamknięty. Bezpieczeństwo przede wszystkim. A teraz bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. Wczoraj wyjaśniałem i przypominałem po tym, jak poprosił o to słuchacz, że pieszy ma na przejściu pierwszeństwo, kiedy już jest na tym przejściu, a nie kiedy dochodzi do tego przejścia. I jeszcze właśnie można powiedzieć odprysk tej rozmowy.
Witam, Rafał ze Szczecina. W sprawie pieszych przechodzących przez jezdnię mnie uczono jeszcze, że pieszy, kobieta z wózkiem dochodząca do pasów ma pierwszeństwo i należy się zatrzymać, nawet jak nie weszła na jezdnię. A przy przejściach można by było wyznaczyć strefę, gdzie pieszy jest, ma zamiar przejść. Wtedy wiadomo by było, czy chce przejść, czy stoi sobie i gada kolegom. Dziękuję.
miło, gdy kierowcy zatrzymują się przed przejściem, zwłaszcza gdy widzą kobietę czy mężczyznę prowadzących wózek z dzieckiem. Więc jak najbardziej, ale oczywiście w przepisach nic o tym nie ma. To jest tylko grzeczność kierowców. Teraz przenosimy się na chwilę na Gumieńce, ulica do Rajkowa i okolice. Podpalenia, ponad 50 takich przypadków, już nawet 58. Ta noc minęła spokojnie, przynajmniej my nie mamy żadnych informacji o tym, żeby było kolejne podpalenie, ale słuchacze są nieco poirytowani i zdenerwowani tym, że właściwie od stycznia mamy do czynienia z tymi pożarami, a sprawca tych podpaleń na nieużytkach, również w terenach Agencji Mienia Wojskowego, nie został ujęty. I po wczorajszej mojej rozmowie z przedstawicielką Komendy Wojewódzkiej Policji napisał nasz stały słuchacz: policja prowadzi intensywne działania, bardzo się starają, a na małym terenie codziennie pożar od kilku miesięcy. Widać, jak się starają. No i jeszcze jedna rada dla policji.
Dzień dobry, Henryk ze Szczecina, kłaniam się. Ja bym mógł w ciągu jednego albo dwóch dni to zobaczyć i wam podać, kto to robi. A najlepiej, jakbyście do nadleśnictwa zadzwonili. Nadleśnictwo ma fotopułapki i ktoś wjeżdża, ruch i już im przychodzi na komputer i widać kto, co, jak i gdzie. 50 podpaleń policja działa, dwie fotopułapki grosze kosztują, a ile tysięcy poszło dla straży i dla tęga. Dziękuję, do widzenia.
Och tak, chcieć to móc. Polecamy ten pomysł. No i wiele innych. Przecież policja ma śledczych, którzy są zaprawieni w bojach. Mam nadzieję, że jeszcze są, że jeszcze z policji nie odeszli i że po prostu ta sprawa będzie jak najszybciej wyjaśniona. A teraz jeszcze wróćmy na chwilę do sprawy głośnych zapowiedzi przystanków w autobusach. Zadzwoniła, przypomnę, kilka dni temu do nas słuchaczka z osiedla Bukowego, że właśnie jej mieszkanie jest usytuowane niedaleko przystanku i wczesnym rankiem czy późnym wieczorem bardzo utrudniają głośne komunikaty dobiegające z autobusów zasypianie, czy też rano za wcześnie słuchaczka przez to się budzi. No i rozmawialiśmy na ten temat z Hanną Pieczyńską. Właściwie żadnych konkretnych wyjaśnień nie otrzymaliśmy, bo z jednej strony Hanna Pieczyńska mówiła, że to kierowcy w autobusach mogą ściszyć, potem kierowca napisał, że to jest system i że to nie od nich zależy, tylko właśnie od zarządzającego tym systemem komunikacji. Ale tu słuchacz napisał w nieco innym aspekcie. Jakiś czas temu słuchaczka właśnie żaliła się na to, że w mieszkaniu słyszy zapowiedzi przystanków. Dziwię się, pisze słuchacz, że pani rzecznik nie wiedziała, że źródło problemu leży w głośnikach, które są umieszczone na zewnątrz autobusu. Autobusy modelu Urbino. Wysiadając z autobusu słychać bardzo głośno komunikaty z tychże głośników. Pomijam celowość tego typu rozwiązania, ale w najprostszym wypadku można je po prostu odciąć, jeśli nie mają osobnej regulacji siły głosu. Domyślam się, że takie głośniczki są szczególnie pomocne osobom niewidomym czy niedowidzącym, więc to jest dobry pomysł, tylko kwestia jest w tej sile głosu po prostu. I jeszcze zostańmy w tematach związanych z komunikacją miejską. Nasz rozżalony słuchacz, pan Konrad Adrian, napisał: kiedy wreszcie skończy się dyktatura palaczy? Palą na przystankach tramwajowych i autobusowych. W przypadku zwrócenia uwagi grzmią głośno, że mają gdzieś ustawy. To akurat są uchwały Rady Miasta. Skoro na przystankach są popielniczki, to znaczy, że wolno palić. No nie, nie wolno palić. Tam są kosze na śmieci z popielniczkami, żeby podejść z takim petem spoza tej strefy, gdzie palić wolno i po prostu zgasić tego papierosa. Swoją drogą na tych przystankach czy poza tymi strefami właśnie, gdzie palić nie wolno, do tych petów jest bardzo, bardzo dużo. Chyba tyle, co przyklejonych do chodników gum do rzucia. Mamy gościa? Jest nasz gość. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Andrzej Hańko, dyrektor Zachodniopomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych. Panie dyrektorze, czy jest pan w pobliżu tego pięknego, nowego pociągu Impuls, zakupionego w nowosądeckim Newagu?
No powiem prawdę, byłem w pobliżu, teraz już nie.
Teraz już nie. I cóż, on jest w barwach pogoni. Nasz słuchacz wyraża obawy, czy aby ten pociąg nie będzie jechał do Poznania. Chcielibyśmy żyć w takiej rzeczywistości, gdzie pociąg wymalowany w barwy różnych klubów mógłby jeździć do innego miasta, gdzie jest inny klub piłkarski. No ale niestety, jak jest, to wiemy. Proszę powiedzieć, czy ten pociąg w barwach pogoni Szczecin będzie jeździł do Poznania?
Nie, on nie będzie jeździł do Poznania, ale to nie wynika z faktu przed obawą z kibicami poznańskimi, tylko marszałek zakupuje pojazdy i tam jest kontrakt. I trwałość kontraktu jest, że on ma jeździć po wywózce zachodniopomorskim.
Czyli to będzie pociąg, który będzie jeździł po województwie zachodniopomorskim. Słuchacz też pytał, po co kupować taki skład, który będzie jeździł na bliskich trasach, czyli do Świnoujścia lub do Gryfina. Ale chyba jest w tym sens, prawda? I może też jeździć do Kołobrzegu chociażby.
No powiem w ten sposób. Te lato, biorąc pod uwagę, że było dla nas bardzo korzystne jako dla przewoźnika, to my w relacje do Poznania w każdy piątek, sobotę, niedzielę jeździliśmy podwójnymi składami, takimi czteroczłonowymi. I jeszcze się zdarzało, że podróżni narzekali. Do Świnoujścia jeździliśmy potrójnymi składami czteroczłonowymi i też mieliśmy przypadek, że w jednym z sobot okazało się, że miało być za mało, ale fizycznie już nie da rady czwartego dołączyć, to jest przepisowo akurat niemożliwe. Także nie ma takiej sytuacji, żeby on był niewykorzystany, będzie jeździł po całym województwie, w różnych miejscowościach, w zależności, bym powiedział, od frekwencji, bo my doskonale wiemy, w jakich relacjach, w jakie dni tygodnia, najwięcej jedzie podróżny. Także będzie i do Świnoujścia, i do Słupska, i do Kołobrzegu, i do Białogardu, i do Stargardu, i do Gryfina, także...
No, nasze Kołobrzegu też, bo to jest Malinowy.
No, Kołobrzegu, ale to tylko w sezonie letnim, ponieważ trakcją elektryczną jedziemy do Kołobrzegu przez Białogard. To w sezonie letnim do Kołobrzegu.
Proszę powiedzieć, ile osób będzie mogło w nim podróżować?
Jak to wygodnie 300, ale jak będzie więcej chętnych, to więcej chętnych zabierzemy.
A od kiedy będzie regularnie jeździł po naszych trasach?
Od poniedziałku. Warto dodać również taką ciekawostkę, że również współwłaściciel i organizator przewozu ten pociąg jako pierwszy wyposażył w defibrylator, także od tego pociągu zaczyna się wyposażenie wszystkich pociągów i docelowo, nie znam dokładnie terminu, ale docelowo wszystkie pociągi, bo teraz mamy wyłącznie nowe pociągi w naszym województwie.
Czyli sprzęt do prowadzenia akcji reanimacyjnej.
Tak, wszystkie pociągi będą już te urządzenia wyposażone, a biorąc pod uwagę, że kilka razy w roku zdarzać udzielanie pomocy. Mam nadzieję, że to będzie bardzo pomocne.
Oby jak najrzadziej, ale bardzo dobrze, że takie urządzenie jest. I jeszcze jedna prośba i pytanie zarazem. Mamy takie informacje od słuchaczy, że w tych nowych składach brakuje informacji na tych różnych tabliczkach w językach obcych, angielskim czy niemieckim. Czy to się zmieni? Bo coraz więcej osób spoza granic naszego kraju podróżuje, również tymi regionalnymi pociągami.
Mogłem się zastanowić, ale musiałbym wiedzieć, o jakie informacje chodzi, dlatego że...
Chodzi o te informacje naciśnij, otwórz i tak dalej.
No... Nie. To mogę, panie redaktorze, powiedzieć, że na przykład wszystkie te pojazdy, które dzisiaj ten kontrakt został zakończony, czy 27 tych pojazdów, spełnia już takie standardy, gdzie piktogramy są międzynarodowe, określające w całej Europie wszystkie urządzenia dookoła. Czyli czy otwarcie drzwi, czy toalety, czy urządzenia dodatkowe jakie, czy te windy dla niepełnosprawnych, pomosty. Wszystkie te pociągi mają już oznaczenia międzynarodowe, tak? Czyli nie są już to napisy, ale graficzne znaki, które obowiązują w całej Europie, określające, jak podróżny sobie w tym pociągu ma poradzić.
Czyli wszystko jest na obrazku i w ten sposób tak nie ma problemu. Jeszcze pytanie od słuchacza, pana Jacka, czy Wi-Fi będzie w tym właśnie nowym impulsie? I w tych
no
nowych?
To w województwie zachodnio-pomorskim standardzie. Wszystkie pojazdy, które dajemy do eksploatacji, posiadają Wi-Fi. Czasami od razu to jakby usprawiedliwia się, że zdarza się nieraz, że Wi-Fi nie ma kilka dni, ale to wynika z tego, że wiadomo, że kontrakt, jaki mamy z operatorem na Wi-Fi, jest określony, tak? Jak on się kończy, to trzeba wyłonić następnego dostawcę. Czasem jest ten sam, czasem jest dostawca inny, ale czasem jest dużo pytań i w związku z tym nawet terminowe ogłoszenie tego przetargu nie gwarantuje, że się zawrze umowę w przednim zakończeniu poprzedniej obowiązującej umowy. Ale z założenia i z praktyki jest tak, że wszystkie pojazdy mają Wi-Fi.
Andrzej Hańko, dyrektor Zachodniopomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, widzę.
A ja przypomnę, że to tak nie bez kozery ten pociąg w barwach Pogoni wyjeżdża od poniedziałku na nasze zachodniopomorskie trasy kolejowe. To jest prezent na 70-lecie Pogoni Szczecin. Marszałek województwa ufundował ten skład łącznie z regionalnym programem operacyjnym. Za ponad 400 milionów złotych zakupiono łącznie 27 tak zwanych elektrycznych zespołów trakcyjnych. To jest czas reakcji, 12:19. Teraz ważna informacja dla mieszkańców nadodrzańskich dzielnic. Informacja dotycząca fosfanu, fabryki nawozów. Dziękujemy panie Macieju, że nas pan o tym poinformował. Rzeczywiście jest to dobra i prawdziwa informacja. Otóż będzie posiedzenie Komisji do Spraw Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych Urzędu Miasta Szczecin na temat właśnie zgłaszanych przez mieszkańców problemów z przekraczaniem standardów emisji substancji chemicznych do atmosfery oraz emisji pyłów wytwarzanych przez instalacje w trakcie produkcji nawozów sztucznych. To spotkanie odbędzie się 13 września 2018 roku o godzinie 12 w sali 161 Urzędu Miasta Szczecin. Mam nadzieję, że na nim będą przedstawiciele zarządu fosfanu, będą również przedstawiciele różnych organizacji mieszkańców, w tym również Rady Osiedla. No i pan Maciej jeszcze kilka uwag ma do wypowiedzi dyrektora do spraw produkcji, który u nas gościł na antenie, pana dyrektora Kota. Pisze między innymi tak. Jak pan dyrektor wytłumaczy nasilone wyziewy w ciągu weekendu? Dla mieszkańców oczywistym jest, że specjalnie w weekendy robione są rzeczy, których następstwa w postaci wyziewów przekraczają normy, a jak to w Polsce, nikt nie wpadnie z kontrolą w trakcie weekendu. Poza tym nie zgadzam się z twierdzeniem pana dyrektora, że pyły osiadają jedynie na terenie zakładu. Niech pan dyrektor weźmie pod uwagę powierzchnię zakładu, wysokość komina i prędkość wiatru i nie wciska ludziom kitu, pisze słuchacz. Posiadam w swoim domu również okna połaciowe, na których ewidentnie zbiera się biały osad, który miejscami wżarł się w szkło. Tłumaczenie się wzrostem produkcji w ogóle do mnie nie przemawia, ponieważ ja jako właściciel nieruchomości tracę na jej wartości na rzecz interesów Fosfan S.A. Czy zatem powinienem dochodzić od Fosfan S.A. odszkodowania? Tu ja dodam, panie Macieju, że to jest oczywiście sprawa otwarta. Postawa wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska jest żenująca, napisał słuchacz. Czy naprawdę my, mieszkańcy płacący podatki, jak wszyscy inni, musimy sami wynająć wiarygodną, niezależną firmę, aby dokonała pomiarów zanieczyszczeń powietrza, a następnie sami walczyć z Fosfan S.A. na drodze sądowej? Nasuwa się pytanie, po co w takim razie WIOŚ istnieje? Czy jest tylko kolejnym bezradnym urzędem tworzącym góry papierów? Do odpowiedzi na to pytanie warto będzie wrócić. A teraz zmieniamy temat. Jest nasz kolejny gość, Dariusz Sadowski, Urząd Miasta Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Panie Darku, teraz porozmawiamy o saunie. Saunie znajdującej się w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu. Napisał do nas słuchacz. Zwracam się z prośbą o podjęcie próby wyjaśnienia absurdu, który od niedawna występuje w Miejskim Ośrodku Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji SDS, a dokładnie w saunie. Po pierwsze, podział sauny na męską i damską. To nowość, ale okej, do przełknięcia, napisał słuchacz. Po drugie, nie do zaakceptowania jest jednak to, że z sauny należy korzystać w stroju kąpielowym. Jest to niezdrowe. Wywieszono kartkę na drzwiach wejściowych do sauny, aby wchodzić w stroju kąpielowym, a na każdej szafce w przybieralni znajdują się naklejki informujące, że majtki w saunie uwierają. Przecież to absurd. Niezdrowy absurd. Ręcznik oczywiście, ale nie taki strój kąpielowy. To naprawdę jest niezdrowe, o czym można przeczytać w fachowych pismach. No rzeczywiście, generalnie nie jest zdrowe przebywanie w saunie w stroju kąpielowym. Czasem, jeżeli jest to ta sauna gorąca, to nawet ręcznik nie jest wskazany. Jak to jest, panie Dariuszu?
Czy zacznijmy przede wszystkim od tego, że sprawa jest już nieaktualna, ponieważ tej kartki, która nakazywała korzystanie z sauny w strojach kąpielowych, już nie ma. Więc jakby mówimy o sytuacji, która już nie ma miejsca. Kartka faktycznie wisiała i ten nakaz obowiązywał przez 3-4 dni w ubiegłym tygodniu. Było to związane z tym, że wpłynęło do nas kilkanaście skarg od pań na to, że panowie korzystający z sauny zbyt często, zbyt chętnie epatują swoją nagością.
Tak, czyli epatują nie swoim nagim kolanem, tylko genitaliami, tak. Powiedzmy wprost, prawda? Tak. Jakoś tak dziwnie siadają, prawda, czy przechodzą, że zawsze to jest na pierwszym miejscu.
Dokładnie tak, a w związku z tym, że no sprawa jest dosyć delikatna, bo to są kwestie związane z dobrymi obyczajami, z kulturą osobistą, to są rzeczy też, które jednak każdy ma inny rodzaj tolerancji, inny rodzaj jakiejś tam wrażliwości, więc sprawa jest delikatna, dlatego pojawiła się taka kartka, żeby odpowiedzieć na ten, na te skargi, na ten apel pań, które poczuły się urażone, no ale faktycznie po tych kilku dniach stwierdziliśmy, że no, nie powinniśmy jednak namawiać do korzystania z sauny w sposób, który no nie jest jakby jej dedykowany. W związku z tym po prostu podzielono sauny, bo mamy tam dwie sauny, na te dla kobiet i te dla mężczyzn, tak aby można było już swobodniej sobie z nich korzystać i tak, aby się nikt nie poczuł urażony.
No i dobrze się stało, nie osiągnęliśmy jeszcze fińskich standardów, widać w tym zakresie, bo skoro panie się skarżyły, że panowie zbyt eksponują swoje wdzięki, to coś musiało być na rzeczy. Dziękuję za te informacje. Dariusz Sadowski, Urząd Miasta Szczecin.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Pozdrawiamy, do usłyszenia. To jest czas reakcji, 12:25. Teraz może pytanie słuchaczki czy słuchacza. Nie, to jest pytanie przesłane nam od osoby podpisanej Capone. Dlaczego Kino Kosmos nadal jest niedostępne dla mieszkańców? Witam. Jako mieszkaniec miasta próbowałem się dowiedzieć w urzędzie miasta, co dalej z Kinem Kosmos, lecz nie uzyskałem żadnej odpowiedzi na ten temat. Taki piękny obiekt Szczecina stoi pusty, zamknięty i nikt nic nie wie. Może wam się uda coś dowiedzieć? Zaraz spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast teraz pan Jacek jeszcze zrobi się nam gorąco, bo w sprawie sauny. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry. Chodzi o baseny w Szwed. Tam praktycznie większość to są Polacy. Sauny są dwie, są czynne co godzinę i tam nikomu nie przeszkadza nagość. Tam wszyscy jedzą nago, ponieważ to wymaga tego regulamin. Nie wiem, dlaczego u nas jest taki problem.
Dziękuję. No właśnie, u nas, panie Jacku, jakoś tak jest, że ta nagość wzbudza sensację. No ale skoro panie Jacku, protestowały i mówiły, że coś niektórzy panowie za bardzo eksponują swoją nagość, coś chyba jest na rzeczy.
No nie wiem, tam na przykład w Niemczech, bynajmniej w Szwecji, w poniedziałki jest tylko dla pań, cały basen jest tylko dla pań, nie ma wstępu dla mężczyzn, a tak cały tydzień wszyscy razem są w saunie i nikt się nie przygląda, nikt nie eksponuje, wszyscy po prostu idą do sauny, żeby się odprężyć.
A tu mamy saunę męską i damską. Dziękuję bardzo, a teraz wracam do sprawy Kina Kosmos. Co dalej? No plany kilka lat temu były piękne. Spółka Markt Invest, która zbudowała ten taki biurowiec przed Kinem Kosmos, również jest gospodarzem Kina Kosmos, no i wtedy przedstawicielka Mart Invest, to było 5 lat temu dokładnie, zapewniała, że kino będzie otwarte, że będzie tam jakaś artystyczna działalność, że nawet fundacja powstała. No a teraz niestety nic się tam nie dzieje i spróbujemy zapytać Mark Invest, co dalej z tą inwestycją. W każdym razie jest pad, jest zastój, nie dość, że nie widać tej pięknej mozaiki, która jest na kosmosie, już widać niestety z ulicy nie będzie. No to właśnie nic tam się nie dzieje, cisza, zastój i spokój. A u nas zaraz będzie kolejny niepokój. Mam nadzieję, że wyjaśnimy pewną niecierpiącą zwłoki sprawę. To jest czas reakcji.
Dzwonię odnośnie tego zagubionego plecaka. Ten plecak znajduje się na dyspozytorni zajezdni Dąbie. Prawdopodobnie wczoraj ktoś dzwonił po ten plecak i dyspozytor prawdopodobnie posiadał telefon, miał oddzwaniać. Ja ten plecak zostawiłem na dyspozytorni w Dąbie. Także proszę udać się do dyspozytorni zajezdni w Dąbie.
A przy naszym telefonie Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana.
Wczoraj zacytowałem takie stare powiedzenie, poszklanie i narusztowanie, powiedzenie budowlańców, no ale sprawa jest poważna i wcale nie śmieszna, bo to może grozić wypadkiem, a co? Szanowni Państwo, informuję, że budowlańcy pracujący przy budowie obiektu na Królowej Jadwigi 45 notorycznie udają się do Żabki w celu kupienia i wniesienia na teren budowy alkoholu. Ostatnio Udając się do tego sklepu, zobaczyłam dwóch mężczyzn stojących pod sklepem i pijących piwo, po czym, jak gdyby nigdy nic, wrócili na teren budowy. 30 sierpnia zadzwoniłam pod 112, żeby zgłosić to, jednak nie wiem, czy ktokolwiek się tym zajął, bo przyjmował zgłoszenie dyspozytor numeru alarmowego, a nie przełączył mnie na komendę policji. Piwko raczej jest stałym motywem na tej budowie, bo w środę z samego rana, 8:59, jeden mężczyzna starszy z uciętym palcem w okularach rzekomo szedł po baterię do Dalmierzy, a dodatkowo kupował i chował w kombinezonie piwa. Chciałabym wiedzieć, kto pozwala na takie praktyki i jak długo to będzie trwać. No ja zakładam, panie Tomaszu, że na pewno nie pozwala inwestor i nie pozwala kierownik budowy. Czy udało się panu coś ustalić w tej sprawie?
Tak, udało mi się. Przede wszystkim z informacji, które otrzymałem, wynika, że dzień później była policja, skontrolowała budowę. Ta kontrola nie wykazała tych informacji, to zgłoszenie się nie potwierdziło. Z informacji, które jeszcze otrzymałem, kierownik budowy zapewnia i oświadczył na piśmie, że codziennie bada swoich pracowników tej budowy alkomatem. To są te informacje, które my jako inwestor otrzymaliśmy. W gruncie rzeczy, jeżeli patrzeć na przepisy, to za organizację pracy, za pracowników odpowiada wykonawca. I my jako inwestor oczywiście możemy zwracać uwagę, ale nie mamy jakichś takich narzędzi, które by pozwoliły nam zareagować inaczej niż tylko poprzez jakieś zebranie informacji, upomnienie czy zwrócenie uwagi wykonawcy na tego typu zachowania. Tak ogólnie rzecz biorąc, to jest to budynek, który powstaje w ramach rewitalizacji Razem. To jest taka dość szeroka rewitalizacja kwartału 23. To jest ostatni budynek, tak zwana skinka, plomba. Tam będzie kilkanaście mieszkań przeznaczonych dla seniorów w ramach domu dla seniora i takie lokale usługowe.
Panie Tomaszu, czyli kontrola policji niczego nie wykazała.
Tak.
Alkomat był też w robocie, nic nie udało się ujawnić. Pan mówił o przepisach, to ja też jeszcze przypomnę, że jest tak, że za spożywanie alkoholu w pracy, czy też przyjście w stanie nietrzeźwości, można zapłacić grzywnę w wysokości 100 zł. Oczywiście pracodawca także może nas ukarać, włącznie z wydaleniem z pracy. No i trzeba też pamiętać o odpowiedzialności kierownika, prawda? Za takich
pracowników. Tak, to są przede wszystkim te osoby. Kierownik budowy, właściciel firmy, firma odpowiada za swoich pracowników i tutaj te osoby są odpowiedzialne przede wszystkim za to, jak jest prowadzona budowa, kto na niej pracuje i w jakim jest stanie. Oczywiście są też odpowiednie instytucje, inspekcja pracy, policja, które mogą kontrolować tego typu miejsca, tam gdzie się toczą prace i sprawdzić, jak jest.
Właśnie warto pamiętać, że od 1 lipca 2012 roku pracodawca ma prawo wezwać policję do pijanego robotnika i zbadać go alkomatem. To jest też taka istotna informacja. A ja mam do słuchaczy pytanie, czy widzą, że na naszych budowach tu w Szczecinie, czy też poza spożywanie alkoholu w trakcie pracy, to jest problem. W ogóle kiedyś w zakładach pracy w Polsce się piło, ale tak od połowy lat 90. przepisy coraz bardziej były zaostrzane i myślę, że to jest już zjawisko marginalne. Nie wiem, jak jest dokładnie na budowach, chociaż tam, gdzie ja widzę, to często jednak widzę tych budowlańców, gdzie jest sklep, jakaś budowa, to rzeczywiście zaglądają tam. Ale może kupują piwo, które wypiją już po pracy. A na jednym z forów internetowych takie wpisy. Jestem przerażony moim cieślodekarzem. Podczas ostatniego spotkania stwierdziłem, że jest trafiony. I zapytałem go podczas budowy, to pan nie pije alkoholu? Odpowiedział, tylko piwo. Ktoś inny napisał, budowlańcy nie piją, robole piją. Budowlaniec to zawód jak każdy inny. Budowlaniec po pracy jedzie do swojej rodziny, robol, natomiast idzie skasować jeszcze jakąś flaszeczkę. Niektórzy muszą pić, jak nie piją, to im robota nie idzie. Etam, kiedyś to się piło na budowach, teraz to prohibicja. Znam jednego spawacza, co bez szklanki nie nadaje się do pracy, czyli na trzeźwo nie idzie. U mnie fachowcy na trzeźwo więcej spieprzyli niż górale po jednym piwie. Ale trzeba pamiętać, że przepisy są tutaj nieubłagane. W pracy powinniśmy być trzeźwi. Dziękuję za rozmowę. Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
To jest czas reakcji, 12.38, ale oczywiście czekamy na opinie od naszych słuchaczy w tej sprawie, także w innych sprawach, pod czujnym 510-37-32 albo bezpośrednio do studia 510-37-36. A teraz z frontu będzie telefon z frontu pani Bogusi, takiej pani w czapeczce z daszkiem, najczęściej z miłymi warkoczykami, no ale kiedy jedziemy tramwajem czy autobusem, no i jest problem z tą panią, no to już miło nie jest.
Witam, Rafał ze Szczecina. Pani na wózku z warkoczykami aktualnie blokuje tramwaj na ulicy Parkowej. Dziękuję.
Na Parkowej pan mówi, to już nie pierwszy raz, 14.39 wczoraj. Jak ta sprawa się skończyła? Prosimy o informację. My natomiast czekamy jeszcze na informację z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, który w sprawie interpretacji przepisów skierował zapytanie do Zarządu Szczecina, jak postępować z tą panią. Kierowcy podobno wiedzą jak, no ale to nie zmienia tego faktu, że pani ta nadal blokuje autobusy i tramwaje. O ile mi wiadomo, jeszcze nie została skutecznie za takie blokowanie ukarana. To jest czas reakcji. Teraz wracamy do sprawy płonących w Szczecinie samochodów. Jakiś czas temu, kilka dni temu, rozmawialiśmy z naszym słuchaczem z Podjuch, któremu podpalono samochód. Słuchacz ten twierdził, że w Podjuchach i w Kluczu spłonęło łącznie 16 samochodów. Policja prowadzi, tak policja mówi, intensywne działania w tej sprawie, ale policja miała zgłoszeń 6. Natomiast jest kolejny taki niepokojący sygnał.
Dzień dobry, Krzysztof. Ja dzwonię w sprawie podpaleń samochodów na działkach mieszczących się w Radziszewie. Do tej pory spłonęło tam 7 samochodów, a więc nie jest to jakiś pojedynczy przypadek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Prosimy o potwierdzenie tej informacji od innych słuchaczy. Przyjrzymy się tej sprawie. A przy naszym telefonie Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin. Dzień dobry.
Witam panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom.
Wrócimy do zdarzenia z 27 sierpnia. Tyle mamy tej pracy, pewnie jak strażnicy miejscy, że nie nadążamy, jak to się mówi. Więc stąd dopiero teraz o tym porozmawiamy. Napisała do nas nasza stała słuchaczka. 27 sierpnia, godzina 10.32, zadzwoniłam na numer 986 z prośbą o interwencję w sprawie źle zaparkowanego samochodu na skrzyżowaniu ulicy Langiewicza z ulicą Królowej Jadwigi w Szczecinie. Samochód zaparkował częściowo na miejscu dla niepełnosprawnych, uniemożliwiając mi wyjęcie dorosłego syna z samochodu. Pan ze Straży Miejskiej stwierdził, abym poszukała sobie jakiegoś miejsca i wyjęła go z samochodu, a potem zaparkowała. Zapytałam, czy mam to zrobić na ulicy, bo tylko tak mogłam. Rozmówca cały czas twierdził, że go nie rozumiem. Prosiłam, aby przyjechał i pouczył kierowcę lub coś zrobił. A on stwierdził, że przyjazd zajmie około 15 minut. Oczekiwanie na lawetę to nawet 2-3 godziny i nie warto, bo musiałby taki samochód Straży Miejskiej czekać na kierowcę, a w tym czasie zazwyczaj odjeżdżają. Poprosiłam o nazwisko, powiedział, że takowego nie może mi podać, podał mi numer służbowy 08. Po tej rozmowie zablokowałam całą ulicę, wysadziłam syna z samochodu i poszliśmy na rehabilitację. Gdy wróciłam, samochód dalej stał na miejscu dla niepełnosprawnych częściowo, a ja znów miałam problem, aby do niego wsadzić syna. Ale tym razem zadzwoniłam na 112 i otrzymałam pomoc od policji. Pytanie, czy funkcjonariusz Straży Miejskiej miał prawo odmówić mi interwencji w tak prostej sprawie? Czy ja musiałam dzwonić na 112, zawracać głowę służbom, które ratują życie? Pani Joanno, no właśnie, czy funkcjonariusz Straży Miejskiej postąpił prawidłowo? Czy nie powinna być szybsza reakcja ze strony strażników?
Byłoby cudownie, gdyby była możliwa szybsza reakcja strażników, a reakcja strażników wynikała z tego, że patrole wszystkie podejmowały inne czynności, nie mogły przerwać, aby podjąć kolejną czynność. No niestety według kolejności zgłoszeń. To nie była sytuacja ratowania życia i zdrowia ludzkiego, choć każda sytuacja w ocenie osoby zgłaszającej jest dla niego szalenie ważna.
A na naszej stronie internetowej jest zdjęcie tego zajętego właśnie przez jakiś pojazd miejsca, częściowo zajętego dla niepełnosprawnych.
Gwoli wyjaśnienia przesłuchałam rejestrator z rozmową prowadzoną właśnie o godzinie 10.35 między dyżurnym a osobą zgłaszającą. Rozmowa była bardzo emocjonująca. No nie tutaj oceniać, natomiast z tego, co wysłuchałam, to nie było odmowy podjęcia interwencji, tylko dyżurny tłumaczył pani, że w związku z tym, że wszystkie patrole obecnie przebywające w mieście są na innych interwencjach, nie mogą tego przerwać, czas oczekiwania istotnie może się wydłużyć. Tutaj nawet była informacja o tym, że przyjazd nawet to 2-3 godziny. Tu nie chodziło o oczekiwanie nas, tylko oczekiwanie na lawetę, bo inne były prowadzone czynności. Też lawet nie mamy nieskończoną ilość, to znaczy miasto nie dysponuje taką ilością. Dlatego była sugestia, zasugerował dyżurny, aby w tym przypadku, a była to sytuacja szczególna, tam była osoba niepełnosprawna i na pewno nikt nie robiłby problemów, gdyby faktycznie zastosować taki manewr wyciągnięcia tej osoby niepełnosprawnej czy tego wózka i nawet jeśli to wiązało się częściowo z przyblokowaniem ruchu. Ja mam tutaj notatkę przed sobą. O godzinie 11:15 strażnicy byli na miejscu. Minęło 40 minut. Już nie było tego samochodu. Tak jak dyżurny uprzedzał, ta interwencja może się wydłużyć. Tak też się stało, ale to nie było tak, że odmówił podjęcia interwencji, skierowania patrolu, tylko uprzedzał niejako lojalnie, że czas oczekiwania może być nieco dłuższy.
Czyli pani Joanno, w związku ze szczupłością kadr Straży Miejskiej musimy się liczyć z tym, że są zdarzenia ważniejsze, mniej istotne i to oczekiwanie może trochę potrwać. Dobrze w tej sytuacji się stało, że podjęła interwencję policja i że przyjechała na to miejsce. Nie wiem, czy pani ma informację, czy ten kierowca został ukarany, który zaparkował częścią swojego pojazdu na tym miejscu.
Jeżeli przejęła to policja, proszę pytać już tutaj rzecznika policji.
A proszę powiedzieć właśnie dla wiedzy nas i naszych słuchaczy, jeżeli ktoś zajmuje część tego miejsca, to oczywiście nie ma znaczenia, prawda? Jest samochód inny, nieuprawniony na miejscu dla niepełnosprawnych i też podlega karze.
Jak najbardziej. Tutaj były podstawy do tego, żeby kierowca został ukarany w pełnym wymiarze kary. A przypominam, że za bezprawne zajęcie koperty dla osoby niepełnosprawnej przez osoby nieuprawnione to jest mandat w wysokości 500 zł, odholowanie pojazdu, czyli bardzo, bardzo dużo i 5 punktów karnych, czyli to jest bardzo wysoko wycenione przez ustawodawcę. Częściowe zajęcie koperty, tak jak było w tym przypadku, uniemożliwiało osobie uprawnionej, stojącej prawidłowo na kopercie, wykonywania różnych manewrów. Wiadomo, że takim samochodem przewożone są osoby niepełnosprawne, bądź poruszają się osoby niepełnosprawne. Te koperty są szersze, większe wymiarowo niż inne pozostałe miejsca postojowe. Zatem z tą myślą były stworzone, żeby tutaj był pełen komfort dla osoby, która z takiego miejsca korzysta. Częściowe nawet zajęcie tej koperty jest wykroczeniem. Ja oczywiście nie mówię tutaj o kilku centymetrach, które mogą się zdarzyć. Tutaj nikt nikomu nie będzie biegał, ale w tym przypadku jak najbardziej była podstawa i co do tego nie ma żadnych wątpliwości.
510-37-32, 510-37-36, to tę sprawę mamy wyjaśnioną. Wiemy, jak jest z kadrami zarówno w policji, jak i w Straży Miejskiej. No i teraz druga sprawa. Chodzi o ulicę Bandurskiego, chyba znaną, podejrzewam, strażnikom miejskim bardzo dobrze. Napisał do nas pan Tomasz Król, który pisze tak. Napisałem w sprawie chodnika przy ulicy Bandurskiego 98, przy ulicy Obotryckiej. W ostatnim czasie zostały zdemontowane, czy wyrwane, pisze, słupki ograniczające wjazd, przejazd przez chodnik. W chwili obecnej auta parkują po całej długości chodnika wzdłuż apteki i nie tylko. Problem polega na tym, że aby się na te miejsca niedozwolone dostać, pojazdy muszą pokonać szeroki pas chodnika, gdzie przechodzą całe rodziny z dziećmi. Bardzo często prędkość 20-30 km nie stanowi dla tych aut żadnego problemu. Potrafią trąbić na pieszych, przegonić ręką dzieci i rowerzystów. Wzdłuż chodnika jest ścieżka rowerowa, dodaje słuchacz. Wczoraj, to jest 4 września, bo z tego dnia jest właśnie ten mail, idąc z dzieckiem ze szkoły podstawowej 18, pan w białym aucie prawie na nas wjechał. Kiedy pokazałem ręką OK, że wykonał super manewr, nieco ironicznie, zadowolony z siebie uśmiechnął się. Led ledwo minął mnie bokiem po ścieżce rowerowej i zaparkował na środku chodnika, aby wypuścić pasażerkę. W załączniku przesyłam zdjęcia. Te zdjęcia kilka dni temu umieściliśmy na naszej stronie internetowej. Tu jest też pytanie. Parking został dorobiony do obecnego, jednakże nie ma do niego wjazdu. Wjazd stanowi chodnik i ścieżka rowerowa, po których się jedzie. To znane miejsce Straży Miejskiej. Proszę powiedzieć, jaka tam jest sytuacja?
Historia tego miejsca jest bardzo długa i to nie jest tydzień, od kiedy rozpoczęła się, tydzień i kilka dni, kiedy rozpoczęła się teraz druga odsłona niejako dramatu na ulicy Bandurskiego i tutaj nie ma sarkazmu w moim głosie. Niestety był problem na ulicy Bandurskiego, popełniane były wykroczenia związane z blokowaniem chodnika, parkowaniem na przejściu dla pieszych. Zatem, aby uniemożliwić wykonywanie takich manewrów, zostały postawione blokady w postaci słupków. To spełniło funkcję, bo nasze dosyć częste wizyty na ulicy Bandurskiego skutkowały tym, że nakładaliśmy na koła pojazdu blokady, wystawialiśmy mandaty, co na jakiś czas sytuację rozładowało, ale niestety powtarzało się to na okrągło i na okrągło. Nie w tym rzecz, żeby karać kierowców, dyscyplinować przez właśnie blokady czy mandaty, tylko żeby problem rozwiązać. Zatem były postawione słupki i ten problem częściowo przynajmniej został
wyeliminowany. No tak, teraz zostały zdemontowane i ludzie jeżdżą
teraz
po chodniku.
Teraz w związku z budową, rozbudową parkingu przy centrum leczniczym czy prywatnie przy chodni Medyk, te słupki zostały zdemontowane. W tej chwili nie potrafimy powiedzieć, kto te słupki zdjął. Czy była taka potrzeba w związku z powiększaniem parkingu, aby te słupki były zdjęte? W tej chwili ta kwestia jest wyjaśniana. W ostatnim czasie, to znaczy przez tydzień, kiedy dostaliśmy też te sygnały, zresztą od pana Tomasza tutaj, do którego mail pan redaktor odczytał, również taki sygnał spłynął do Straży Miejskiej. My interweniowaliśmy tam 19 razy.
Pani Janno, mamy pana Zbyszka, który w tej sprawie chyba tych słupków do nas dzwoni. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Ja dzwonię z Bukowego, jestem w całym
sprawie. Z Bukowego.
Mam do państwa taką propozycję. Ja byłem kilka razy w Ameryce i tam jest proste rozwiązanie, jeśli chodzi o te słupki znaki. Zwykły czerwony krawężnik oznacza, że nie wolno w tym miejscu stanąć, zatrzymać się. I policja egzekwuje. I nie ma dyskusji, że znaku nie widziałem, czy słupek wyrwałem. Proszę państwa, proste rozwiązanie.
Dziękujemy, panie Zbyszku. Dziękujemy, pozdrawiamy.
Jak woli wyjaśnienia, dlaczego teraz są takie popełniane wykroczenia, to absolutnie nie będę tłumaczyć kierowców, ale w związku z przebudową tego parkingu niejako, żeby dojechać w tej chwili do tej przychodni przez te 20 metrów, o tym pan Tomasz również mówił, kierowcy przejeżdżają przez chodnik. Tu na dodatek popełniane jest wykroczenie jazdy po chodniku. To jest wykroczenie dynamiczne, nie podlega tutaj akurat egzekucji przez Straż Miejską, tylko przez policję. Natomiast, żeby problem rozwiązać, to my w tym momencie mamy zaplanowane na poniedziałek spotkanie, a właściwie wizję lokalną w tym miejscu, w którym będzie uczestniczyła Straż Miejska, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i przedstawiciele Zarządu Drogi Transportu Miejskiego i będziemy tutaj zastanawiać się, żeby rozwiązać, w jaki sposób w tej chwili można rozwiązać.
No tak,
problem.
Bo na pewno samochody nie powinny jeździć po chodniku.
Absolutnie.
Czy po ścieżce rowerowej, a wiadomo coś pani na ten temat, tam będzie jakiś zorganizowany wjazd na ten parking, ponieważ tutaj na razie słuchacz pisze, że wjazd stanowi chodnik i ścieżka rowerowa, prawda? Myślę, że ten dorobiony parking będzie miał jakiś wjazd cywilizowany.
Na zdrowy rozsądek muszę odpowiedzieć, że tak. Natomiast ja nie znam planów, ale też nie wyobrażam sobie takiej możliwości, aby w majestacie prawa było popełniane wykroczenie. Żeby dojechać do przychodni, trzeba będzie przejeżdżać przez chodnik. Na pewno nie.
I
musi być.
Przemek.
Myślę, że ktoś taką koncepcję zatwierdził przebudowy tego parkingu, pewnie uwzględnił też dojazd.
Panie Przemku, jest pan jeszcze? Dziękujemy za cierpliwość.
Tak, tak, jestem. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie do pani ze Straży Miejskiej, bo odkryłem przy sobie taką nieścisłość z tego, co pani mówiła, że o 10.35 było zgłoszenie na Straż Miejską o źle zaparkowanym pojeździe. Pani poszła na rehabilitację, o 11.15 przyjechała Straż Miejska, stwierdziła, że samochodu nie ma. Pani wróciła z rehabilitacji, ze samochód dalej stał. I później przyjęła zgłoszenie policja. Gdzie jest taka nieścisłość, kto tutaj oszukuje kogo?
Coś właśnie rzeczywiście jest tutaj z tymi czasowymi obliczeniami. Panie Przemku, dziękuję za
spostrzegawczość. Nie, to jest z raportu mam wynotowane dokładne godziny, godzina 11:15 patrol. Mam tutaj kryptonimy obu strażników, którzy byli na miejscu, na miejscu wskazanym byli.
Zapytamy,
nie wiem, jak długo trwała rehabilitacja.
No właśnie, i zapytamy naszą słuchaczkę, bo może przeparkowała swoje auto w końcu w inne miejsce i stąd po prostu go nie było, bo rzeczywiście trudno pomyśleć, że rehabilitacja trwała 10 czy 15 minut, prawda?
No 40
no
mogła,
właśnie,
pół godziny, właśnie. Nie wiem.
Więc zapytamy naszej słuchaczki, ale w każdym razie to i tak nie zmienia faktów, które są takie, że samochód nieuprawniony nie powinien stać na tym miejscu, no i nie zmienia to tych faktów, że państwo borykacie się z problemami kadrowymi, więc jeżeli tych zgłoszeń jest dużo, to nie możecie być w jakimś miejscu od razu. I jeszcze jedno pytanie mam do pani Joanno, tak z zaskoczenia. Dotyczy ono palenia na przystankach, bo napisał nasz słuchacz, czytałem tego maila na początku dzisiejszej audycji, taki rozżalony, że to palenie jego zdaniem jest coraz częstsze, że jest nagminne. Czy pani pamięta ostatnie interwencje może strażników w tej kwestii, bo przecież jest to zakazane uchwałą radnych?
Jak najbardziej, nawet nie uchwałą, a w tej chwili to są przepisy w randze ustawy.
Czyli to jest jednak ustawa, tak jak słuchacz miał rację, mówiłem o uchwale.
Na początku było to prawem lokalnym, oczywiście uchwałą Rady Miasta. Poszczególne miasta sobie wprowadzały zakazy, zostało to rozciągnięte już niejako ustawowo na cały kraj, mówiąc bardzo, bardzo oględnie. Jak najbardziej, codziennie wystawiamy mandaty, może nie jest to jakaś porażająca ilość, ale codziennie słyszę, że gdzieś na którym przystanku ten mandat został wystawiony.
Czyli jak strażnicy przejeżdżają, widzą, czy jak jest patrol pieszy, tak, to są takie interwencje.
Reagują na to, jeżeli jesteśmy w stanie udowodnić, że był faktycznie ten papieros spalony w strefie niewyznaczonej, bo proszę pamiętać, tutaj też może być błędny osąd. Ja tutaj nie posądzam akurat osoby, która o tym do państwa zgłosiła, że tak osądziła sytuację, że ktoś pali. Nie na całej też długości przystanku ten zakaz jest zabroniony, ponieważ są wyznaczone linie białe, gdzie bezwzględnie nie wolno palić papierosów i e-papierosów czy innych wynalazków tego typu. Natomiast jest też strefa poza liniami białymi, tymi granicznymi, no, gdzie tego papierosa niestety już
przypominamy o tym,
można.
Nie wolno palić na przystankach, jest ta strefa, tam są białe linie i widać, gdzie nie wolno palić. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin. My również dziękujemy. To był czas reakcji. Udanego weekendu.